cieszę się, że dzisiaj możemy razem się pomodlić i też zajrzeć do Pisma Świętego, które jest naszym autorytetem i które sprawia, że budujemy naszą wiarę. Tak, dzisiaj rano rozmawiałem przez telefon z moją mamą, która ma już prawie 90 lat i ona tak w pewnym momencie mówi: tylko żyjcie według Pisma Świętego. Tak. Do mnie to powiedziała i do mojej rodziny. Także ja jej to powiedziałem, że oczywiście staramy się, traktujemy Pismo Święte jako nasz autorytet, autorytet wiary i autorytet też praktycznego życia chrześcijańskiego i chcemy się tego trzymać. Także właśnie mając na uwadze to wskazanie, chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na fragment z Listu do Rzymian z 12 rozdziału. Przeczytam od 9 do 15 wersetu. I zatytułowałem to kazanie Przyprawieni miłością. Dlaczego ten tekst? Dlatego, że Andrzej Choryza, który organizuje u was nauczanie, prosił mnie, żeby właśnie coś na ten temat powiedzieć. I tak właśnie akurat się złożyło, że mam to opracowane i chciałbym się właśnie tym tekstem z wami podzielić i bogactwem, które jest w nim zawarte. List do Rzymian, 12 rozdział, 9 wiersza. Miłość niech będzie bez obłudy. Nienawidźcie złego, uchwyćcie się tego, co dobre. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. Jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie bądźcie ospali w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Służcie Panu. Radujcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Pomagajcie świętym w ich potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. List do Rzymian był pisany ręką Pawła, kiedy miał on 50 lat. Niektóre listy apostoł Paweł dyktował, szczególnie w późniejszym okresie, kiedy, jak wiemy, miał problemy z oczami, nie mógł sam pisać. Ale ten list był napisany jego własną ręką. I tutaj dowiadujemy się, że apostoł planuje swoją wizytę w Rzymie. Planuje podróż do Hiszpanii i chce odwiedzić Rzym, o którym słyszał, o wspólnocie, która tam istniała. Paweł nie zakładał tej wspólnoty i nie miał z nimi specjalnej więzi. Słyszał o nich. I może dlatego skupia się w większości w tym swoim liście na kwestiach bardzo głęboko teologicznych. Pisze na temat wiary i jej skutków, takich jak usprawiedliwienie, zbawienie, a także wpływ tej teologii na praktyczne, codzienne życie chrześcijańskie. I można by podzielić ten list na dwie części. Od 1 do 11 to jest właśnie ten traktat teologiczny, gdzie omawiane są bardzo głębokie, czasami nawet trudne teologiczne kwestie. Natomiast ostatnie rozdziały, od 12 do 16, są praktycznym zastosowaniem tego, jak ta teologia, jaki ma wpływ na codzienne życie zwykłych, wierzących ludzi. Przeczytany fragment to jakby zwierciadło nauczania z kazania na górze. jest tu wezwanie do życzliwości wzajemnej, do rozniecania w sobie dobrego nastawienia do innych. Jest wezwanie do inicjatywy, aby nie czekać na innych, ale samemu przejawiać tą dobrą inicjatywę wobec naszych braci i sióstr, wobec bliźnich. Również wydaje się, że kluczem do wyjaśnienia tego tekstu jest początek, pierwsze dwa wersety 12 rozdziału, a szczególnie właśnie te słowa, które brzmią bardzo mocno. Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz poddawajcie wasze umysły Bogu. To jest ten klucz właśnie, który Paweł stosuje, pisząc, wyjaśniając swoją teologię w praktyczny sposób, jaki ona powinna mieć wpływ na życie ludzi. Przemiana myślenia. Kształtowanie swojej mentalności wbrew otaczającemu nas światu. Bo ten świat istnieje tak, jakby Boga nie było. W tym świecie najważniejsza jest reklama. W tym świecie najważniejsze wydają się być pozory. Natomiast apostoł Paweł szuka prawdy, szuka głębi, szuka tego, co rzeczywiste. W 9 i 10 wersecie mówi tutaj, używa takiego określenia miłość nieobłudna. Dosłownie postawa życzliwości ma być szczera i pozbawiona hipokryzji. Można czynić rzeczy na pokaz, bez zaangażowania serca. Czasami nawet wbrew sobie. Zdarza się, nie wiem, czy zdarzyło wam się być w jakimś towarzystwie, które jest wesołe i opowiadają sobie dowcipy. Ale akurat w waszym życiu zdarzyło się coś przykrego, coś smutnego. I jak wy tam się czujecie w tym towarzystwie? Czy rzeczywiście chętnie tak z całym zaangażowaniem będziecie słuchać tych dowcipów i że tak powiem, uśmiechać się na przekór sobie? To jest trudne. I właściwie najchętniej człowiek w takiej sytuacji, który znajduje się w takiej sytuacji, najchętniej by opuścił to towarzystwo. Dlatego właśnie apostoł Paweł wie, że czasami są zachowania wymuszone, które jednak, którym nie powinniśmy się poddawać, nie powinniśmy ulegać. Nie znaczy to, że powinniśmy w takim towarzystwie narzucać wszystkim swój smutek i swoje problemy, bo to jest ta druga skrajność. Ale oczywiście tutaj podałem tylko taki przykład, natomiast mowa jest o miłości nieobłudnej. Autor bez wątpienia dobrze znał naturę człowieka. Wzorzec tego świata często jest właśnie, tak jak powiedziałem, oparty o grę pozorów. I bywa tak, że nie wnikają, co tam jest rzeczywiście w środku, co tam w duszy człowiekowi gra, ale decydują wartości, które liczą się, jeżeli chodzi o pozycję w oczach innych. Tak zwany obraz pozorny. Ludzie chcą być widziani w lepszym świetle. I to jest pragnienie każdego z nas. I to nie możemy tego ukryć. Trzeba się do tego przyznać. Niektórzy wręcz posuwają się do jakby udawania tych, kim naprawdę nie są. Chcieliby stworzyć swego awatara, taki wizerunek na pokaz. I chcieliby, żeby ten awatar był przez innych akceptowany, żeby był szanowany, żeby był, można by powiedzieć, robił dobre wrażenie. Można czynić to, co należy, nie angażując w to swojego serca. ale prawo miłości domaga się, aby uczynki były zgodne z motywacją serca człowieka. Chrześcijanie mają być uczciwi, nawet jeśli nie zawsze stoi za tym wymierny zysk. Dobrze ujął to świętej pamięci profesor Bartoszewski, którego bardzo ceniłem, i powiedział takie zdanie, które brzmi w moich uszach często. Zawsze warto być uczciwym, choć nie zawsze to się opłaca. Nieraz opłaca się być nieuczciwym, ale nigdy nie warto. Miłość ma być nieobłudna. Miłość oczywiście ma nie jedno imię, ale kiedy mówimy o miłości tej, o której Biblia pisze, to jest tu użyte greckie słowo agape, które oznacza postawę dobrej woli, życzliwości, dobroduszności wobec innych. Tych, którzy na to nie zasługują. Wobec innych, którzy, można by było powiedzieć, nie są w stanie niczym się odpłacić. Taka szczera miłość ma być podstawą relacji między chrześcijanami w Kościele. I to właśnie o tym mówił też Chrystus, kiedy uczył swoich uczniów, że mają być nie tak jak faryzeusze, którzy oczekują, że otrzymają coś w zamian, ale mają wykazywać inicjatywę. Mają być ludźmi, którzy nie oczekują odpłaty za to dobro, które wyświadczają innym. I właśnie jeżeli tego rodzaju postawa jest praktykowana, to Kościół staje się pięknym miejscem. Kościół staje się po prostu rodziną, duchową rodziną, duchowym domem. Bo miłość w organizmie Kościoła jest jak krew w ludzkim ciele. Bez krwi ciało umiera. Kościół bez miłości również ziębnie i traci życie. Miłość znana ludziom jest warunkowa. Rodzice kochają swoje dzieci, dlatego że łączy ich to pokrewieństwo. Rodzice nie kochają wszystkich dzieci na świecie, kochają swoje dzieci. A dzieci kochają swoich rodziców bardziej niż innych. Tak samo można by było to zastosować do wielu innych warunkowych sytuacji. Chłopak zakochał się w jakiejś dziewczynie, bo spodobało mu się. Nie zakochał się w dziesiątkach, czy może setkach innych dziewczyn, ale w tej jednej, która wpadła mu w oko, która jest w jego sercu. I to jest miłość warunkowa. Jedynie Bóg okazuje ludziom miłość innego rodzaju. Jest to miłość bezwarunkowa. Inaczej można by powiedzieć, niczym niezasłużona. Bóg, w którego wierzymy, jest źródłem takiej miłości. Czy jesteśmy w stanie okazywać tego rodzaju miłość innym? To jest dobre pytanie, na które warto szukać odpowiedzi w swoim sercu. Bo właśnie taka miłość, o jakiej czytamy w Biblii, to gotowość do poświęceń dla innych, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Bóg okazuje taką postawę wobec nas nieustannie, a szczególnie wtedy, kiedy posyła swego Syna na świat, po to, aby udowodnić swoją miłość do ludzi. Jest to miłość innego rodzaju niż ta znana ludziom. Ludzie, którzy doświadczyli miłości Boga w swoim życiu, mogą taką samą miłość okazać innym. Czasami słyszymy o takich światowej sławy ikonach, którzy właśnie uosabiają tego rodzaju postawę, tak jak ojciec Kolbe, który będąc więźniem w Auschwitz oddał życie za kogoś, kogo nie znał. Tylko dlatego, że tamten miał rodzinę i chciał przeżyć, a był przeznaczony na zagładę. I przeżył. Albo tak jak matka Teresa, zakonnica albańska, która służyła bezdomnym w Kalkucie. To są te sławne, można by powiedzieć, postacie, wielkie ikony, które są znane nam, dlatego że w jakiś sposób żyły w blasku Jupiterów. Ale takich ludzi znamy na co dzień, spotykamy ich. Ludzi, którzy żyją z Bogiem. Tak jak wielu z was, wiem, że troszczycie się o uchodźców z Ukrainy, troszczycie się o bezdomnych. Wiem, że no, chociażby nawet przygotowanie nabożeństwa wymaga jakiegoś zaangażowania, wymaga tego, żeby przyjść wcześniej, żeby przemyśleć to, żeby zaplanować, żeby poświęcić swój czas dla innych. To są te rzeczy, to są te drobne rzeczy, które często traktujemy jako zwyczajne, które albo nawet takie sprzątanie kaplicy. Nie wiem, jak to u was się odbywa. W niektórych kościołach to po prostu członkowie zboru za bardzo się nie angażują. Może przez to tylko, że dają pieniądze i potem wynajmują kogoś do sprzątania. Ale pamiętam, jak byłem w moim pierwszym zborze, to myśmy mieli grafik sprzątania. Trzeba było wpisać swoje imię i nazwisko i potem oczywiście przychodził, bo była osoba, która była odpowiedzialna za sprawdzenie. I przychodziła ta osoba i sprawdzała, czy wszędzie było dobrze wszystko zrobione, czy toalety były czyste, czy kurzu nie było gdzieś tam w jakichś zakamarkach. To są rzeczy, które robimy bezinteresownie. Jesteśmy wolontariuszami, jesteśmy Bożymi wolontariuszami w tym wspaniałym dziele szerzenia Bożego Królestwa, rozszerzania Jego granic. Poprzez dzielenie się miłością. Miłością Bożą, która jest zasiana w naszych sercach. Na świecie istnieje ogromny deficyt prawdziwej miłości. Ogromny. Ludzie mówiąc o miłości mają najczęściej na myśli całkiem co innego. Bo ludzie mają potrzebę miłości. To jest być może największy deficyt. Większy niż deficyt finansowy państw, które często są zadłużone. Większy niż jakieś potrzeby materialne, widzialne, mierzalne. Bo naturalnym dla człowieka jest niestety egoizm. A egoizm jest przeciwieństwem miłości agape, o której mówi Biblia. Dlatego jesteśmy jako ludzie często podzieleni. Dzielą nas mało istotne albo wręcz nieistotne rzeczy. Nasze społeczeństwo jest podzielone poparciem dla różnych partii politycznych, oceną stanu pandemii. Spotkałem nawet ludzi, którzy mają różne zdania na temat wojny w Ukrainie. Czują się specjalistami, że oni wiedzą, jak tą Ukrainę, jak tam rozwiązać problemy. Ludzie są podzieleni. I ten proces niestety ma także miejsce w Kościele. Ale jeśli to sobie uświadamiamy, to powinniśmy zawrócić. Powinniśmy pokutować. Zbór w Efezie usłyszał napomnienie: mam przeciwko tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Bo ja wierzę, że jeżeli rzeczywiście Kościół jest pełen miłości, to miłość przykryje wszelkie podziały. I niezależnie od tego, jakie mamy zdanie na temat partii politycznych, czy pandemii, czy wojny w Ukrainie, czy jakiekolwiek inne sprawy gospodarcze naszego kraju, które wydają się być takie palące i często o nich słyszymy w różnych mediach, to jeżeli miłość Boża będzie w naszych sercach, to ona będzie nas do siebie zbliżać. Bo nic nas tak nie łączy, ludzi wierzących, jak właśnie miłość Boga. Biblijna prawda jest taka: im bliżej Boga jesteśmy, tym bliżej siebie. Człowiek może przejawiać postawę miłości dopiero wtedy, gdy jego samolubne serce zostanie przemienione przez Boga. I wtedy Duch Święty sprawia miłość, która, tak jak czytamy w liście do Rzymian, jest przez Niego rozlana w naszych sercach. Także aż się zaczyna wylewać na zewnątrz. I dzięki temu możemy też darzyć miłością innych. Bo Kościół, tak jak powiedziałem, to duchowa rodzina, gdzie powinno być życzliwość, to duchowe ciepło, gdzie możemy przyjść i czuć się jak u siebie. Dlatego, że jesteśmy tu szanowani, dlatego, że jesteśmy tutaj traktowani godnie. Chrystus pozostawił swoim naśladowcom testament miłości. Powiedział: to przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I taka postawa rodzi zaufanie jedni do drugich. Taka postawa sprawia, że wytwarza się to duchowe ciepło, które nas ogrzewa. Dlatego tak ważne jest, abyśmy doświadczali Bożej miłości i abyśmy również tą miłością dzielili się z innymi. William Barclay, komentator Biblii, powiedział: więcej ludzi trafiło do kościoła w wyniku okazania im serdecznej i rzeczywistej miłości, niż w wyniku wszystkich argumentów teologicznych świata. Czasami wydaje nam się, że teologia jest tak ważna. Oczywiście ona jest ważna, ale miłość jest ważniejsza. Bo często te doktryny teologiczne też dzielą ludzi. Ale miłość jednoczy. I też Barclay powiedział: z drugiej strony więcej ludzi odeszło od kościoła z powodu złego świadectwa tak zwanych chrześcijan i braku miłości z ich strony, niż w wyniku wszystkich wątpliwości świata. Kościół to jest dom duchowy, w którym możemy doświadczać miłości. Dlatego w liście do Kolosan w 3 rozdziale Paweł napisał: miłość jest spoiwem doskonałej jedności. Nic tak ludzi nie spaja, nic tak ludzi nie łączy, jak Boża miłość, która jest okazywana jedni drugim. W wierszu 11 jest mowa, aby płonąć duchem. Postawa Chodzi tutaj o postawę aktywności, o inicjatywę. Nie czekać na innych, ale samemu wychodzić do innych. Nawet jest mowa o wyprzedzaniu innych w czynieniu dobra, w okazywaniu sobie życzliwości. Mamy w taki sposób się zachęcać. Kościół może być porównany do ogniska. Im więcej żaru, tym większym płomieniem płonie. Daje więcej ciepła, więcej światła, ogrzewa i oświeca. Ale wystarczy, że jeden węgielek zostanie wyjęty z tego ogniska, to zaraz stygnie i gaśnie. Rola Kościoła polega na tym, aby okazywać sobie miłość i rozniecać właśnie taką postawę, aby nie czekać, ale samemu przejawiać inicjatywę, dobrą inicjatywę wobec innych. Jedną z form okazywania miłości innym jest także gościnność, o której tutaj mowa. W wierszu 12 i 13 jest powiedziane, aby wytrwać w uciskach i w modlitwie. Paweł posługuje się dwoma słowami greckimi, tlipsis i hypomene. To są znane, często występują w takiej zbitce razem ze sobą te określenia. Tlipsis to nacisk, presja, duszący ciężar. Temu, komu udowodniono jakąś winę, wkładano na pierś ciężki kamień, powodujący jego duszenie. A to słowo hypomene jest odpowiedzią na ten ucisk. Hypomene to termin wojskowy i znaczy aktywna wytrwałość, utrzymanie pozycji mimo naporu wroga. Wytrwałość to odpowiedź na uciski i przeciwności. Apostoł Paweł o sobie napisał w pewnym miejscu: mimo naporu nie jesteśmy pokonani, dlatego że wytrwaliśmy. Nie poddaliśmy się. Czasami wydaje nam się, że już nie zniesiemy, że już trudności przekraczają nasze możliwości, ale trzeba wytrwać. Potem wersety 14 i 15 mówią o błogosławieniu tych, którzy nas prześladują. W świecie całkiem zrozumiałe jest przeklinanie tych, którzy krzywdzą. A jednak chrześcijanie mają być inni. Właśnie tutaj dobrze widać ten kontrast. Dobrze widać tą różnicę, że my jesteśmy ludźmi innego rodzaju, dlatego że jesteśmy spokrewnieni z Bogiem, który wszystkich błogosławi. Mamy dobrze życzyć nawet naszym prześladowcom. To jest totalnie niezrozumiałe w myśleniu tego świata. Brzmi jak jakiś paradoks. I to nie jest łatwe w praktyce, ale to wyznacza nam azymut, w którą stronę mamy iść. Chrześcijaństwo od zarania wprowadzało wyraźną linię podziału w społeczeństwie. Chrześcijanie byli prześladowani. Pierwsi chrześcijanie, to wiemy. Dlaczego? Dlatego, że byli wyraziści. Oni jakby kłuli w oczy swoją postawą, swoją wiarą. Musieli dokonywać wyboru między oddawaniem boskiej czci cesarzowi Rzymu albo Chrystusowi. Chrześcijanie tym tytułem Kyrios, czyli Pan, mogli nazwać jedynie Chrystusa. I ze względu na to byli gotowi znosić nawet prześladowania. W tamtych czasach większość uroczystości odbywało się w świątyniach pogańskich. Potem po tej ceremonii w świątyni organizowano uczty, na których spożywano pokarmy wcześniej ofiarowane bożkom pogańskim. Chrześcijanie odmawiali udziału w tych uroczystościach i w tych ucztach, narażając się tym samym na szykany. Bo przecież mieli swoich krewnych, mieli znajomych, mieli pracodawców czy pracowników, którzy uczestniczyli w tym. Często nawet prozaiczne zajęcia mogły doprowadzić do konfliktu sumienia. Na przykład wyobraźmy sobie murarza, którego firma otrzymała zlecenie na świątyni, na budowę świątyni pogańskiej. I co taki murarz miał zrobić? Oczywiście, nie przyjmując zlecenia, mógł narażać się na utratę jakichś tam dochodów. Przyjmując, miał konflikt sumienia, że przyczynia się do rozszerzania kultu pogańskiego, a jednocześnie sprzeciwia się temu, do czego był powołany. Pójście pod prąd zwykle powodowało reakcję w postaci szykan i prześladowań. Oczywiście tutaj mamy, czytając nawet Pismo Święte, czytamy o Szczepanie, który był ukamienowany niesłusznie tylko dlatego, że był człowiekiem wierzącym i który błogosławił. W tym czasie, kiedy rzucano w niego kamieniami, on błogosławił tych, którzy go prześladowali. Jest wiele innych przykładów. Z takich bardziej współczesnych, również może w świetle Jupiterów, bardzo przemawia do mnie przykład Nelsona Mandeli, który był w latach 90. prezydentem RPA, Republiki Południowej Afryki. Był to człowiek, który żył nadzieją wolności swojego ludu, który był uciemiężony przez apartheid. I większość swego życia Nelson Mandela spędził w więzieniach. Dlaczego? Dlatego, że chciał wolności. Był prześladowany. I kiedy w końcu go uwolniono i kiedy został prezydentem, wiecie, kogo postanowił zaprosić na obiad? Prokuratora, który go wtrącił do więzienia, który znęcał się nad nim. On go zaprosił na obiad. I ten prokurator, kiedy dostał zaproszenie, nie wiedział, jak na to ma zareagować. Czy przyjąć, czy odrzucić, czy zapaść się pod ziemię? Co zrobić? I kiedy spotkali się, kiedy w końcu doszło do spotkania, Nelson powiedział mu: przebaczam ci to wszystko. Drodzy, przebaczyć tyle krzywdy, tyle przykrości, jakiej doświadczył przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat swego życia spędził w więzieniach. I on przebaczył temu prześladowcy. To jest piękny przykład do naśladowania. Oczywiście my możemy to praktykować na swoich, że tak powiem, podwórkach duchowego życia, w swoich rewirach, tam gdzie, czy to w rodzinie, mamy może czasami jakieś zatargi. Przyznajmy się, że czasami bywają, czy może też w kościele bywają jakieś nieporozumienia. Powinniśmy przebaczać sobie nawzajem. Dlatego, że mamy to powołanie, znamy miłość Bożą, która nas do tego wzywa. Jakie wnioski powinniśmy wyciągać z tego nauczania? Pierwszy wniosek: praktykować miłość agape. Jak najczęściej się da. W domu, w pracy, w kościele, wszędzie. Drugi wniosek: pokutować z egoizmu, bo każdy z nas jest egoistą. A jeżeli chcemy praktykować miłość agape, trzeba się wyzbywać egoizmu. Trzeci wniosek: rozniecać ten żar ducha. Czwarty wniosek, błogosławić naszych przeciwników. Tych, którzy są nam nieżyczliwi, którzy może nawet nas prześladują. Błogosławić. Nie złorzeczyć. I współczuć sobie nawzajem. Oto kierunek dla Kościoła, dla każdego z nas. Idźmy i czyńmy. Tak, jak Pismo Święte nas uczy. Amen.